Przed chwilą minęła 14:07, wobec tego przez najbliższą godzinę będziemy mówić do Państwa o kulturze.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Młyński przy mikrofonie i Andrzej Gruszka, który prowadzi realizacyjnie dzisiejszą audycję. No i proszę Państwa, stało się, obostrzenia w kulturze, tak samo jak w innych dziedzinach życia, stopniowo będą w maju zanikać. Od 4 maja, od wtorku, galerie sztuki, muzea, biblioteki będą czynne dla publiczności, oczywiście z pewnymi obostrzeniami. Ilość ludzi odwiedzających te instytucje będzie ograniczona do jednego człowieka na 15 metrów kwadratowych. Od 15 maja będą możliwe spektakle i koncerty na wolnym powietrzu, a od 29 maja spektakle i koncerty pod dachem przy obecności 50% widzów na sali. A co z naszymi tematami na dzisiaj? O projekcie grantowym będzie Narodowego Centrum Kultury, o projekcie adresowanym do domów i centrów kultury poza Warszawą. Z korespondencji Izabeli Patek dowiemy się, co dalej z Gorzowską Małą Akademią Jazzu po okresie pandemii. Będzie także o próbach utrzymania kontaktu z widownią za pomocą internetu, na przykładzie działań Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Jeżeli zaś chodzi o muzykę, dzisiaj punktem wspólnym wszystkich emitowanych utworów będzie wokalista, którego raczej przedstawiać Państwu nie trzeba. Michał Bajor. Walc na stopa Jacques'a Brela. Muzyka i słowa tegoż autora w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego, a piosenka pochodziła ze spektaklu pod tym właśnie tytułem, pod tytułem Brel, spektaklu zrealizowanego w 80-tych latach, a więc już dość dawno temu, na scenie Teatru Ateneum w Warszawie. Teraz informacja skierowana do dyrektorów, kierowników domów, ośrodków, centrów kultury. Otóż Narodowe Centrum Kultury wystartowało z kolejnym projektem, który jest reakcją na przeniesienie spowodowanej epidemią aktywności placówek kulturalnych do internetu. Celem projektu, który przybrał postać konkursu grantowego, jest wyposażenie centrów kulturalnych w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji kulturalnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online.
Program to blisko 31 milionów złotych.
Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
To wsparcie blisko 200 instytucji kultury w Polsce, domów kultury, centrów kultury, ośrodków kultury. Wszystkie te instytucje, które działają na rzecz wspólnego dobra, które wprowadzają rozwiązania informatyczne, cyfrowe, tak, żeby inni mogli z tego skorzystać. Z jednej strony wspieramy instytucje kultury, ale pośrednio wszystkich beneficjentów, ponieważ każdy z nas za pośrednictwem właśnie internetu ma możliwość zobaczyć szeroką ofertę edukacyjną, a przede wszystkim kulturalną, prezentowaną przez instytucje kultury. Dwa komponenty w ramach 31 milionów złotych. To przede wszystkim namysł, jak wzmacniać kompetencje animatorów kultury, pracowników kultury i wszystkich tych, którzy realizują działanie właśnie w internecie. Te cyfrowe rozwiązania to rozwiązania, które od lat staramy się prowadzić w NCK, ale mamy nadzieję, że właśnie tym programem wzmocnimy potencjał edukacyjny i kompetencyjny osób, które korzystają. I drugi element, który jest bardzo ważny, to środki przeznaczone na zakup konkretnej infrastruktury, które umożliwią realizowanie tych zadań. Czyli wiemy jak i mamy zasoby, które umożliwią nam konkretne działanie.
Po raz pierwszy na tę skalę Narodowe Centrum Kultury sięgnęło po środki europejskie.
Michał Rydzewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury do spraw profesjonalizacji i wsparcia kultury.
Konwersja cyfrowa domów kultury jest projektem finansowanym ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Po drugie, będzie to, jak sądzę, ogromny zastrzyk dla domów, ośrodków, centrów kultury, ogromny zastrzyk sprzętowy, który pozwoli na przeniesienie działalności do sieci, ale również ogromny zastrzyk kompetencyjny. W ramach tego projektu będzie to największe jednorazowe wsparcie szkoleniowe dla samorządowych instytucji kultury, jakie kiedykolwiek przygotowaliśmy. I to są dwa bardzo ważne elementy. To już padło o roku 2020, który przeorał zarówno sektor kultury, jak i Narodowe Centrum Kultury jako instytucję. Działania zostały zawieszone, bardzo utrudnione przez sytuację pandemii, kiedy sieci tzw. społeczności lokalnej, czyli najbliższych odbiorców działań Domu Kultury, nagle przeistoczyły się w sieci społecznościowe z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Z komentarzami, z tymi, którzy stają się samowolnymi influencerami państwa działań, ale również z tymi, którzy te działania kontestują i dają temu upust w mediach społecznościowych. Przyjmując konsekwencje tego, co wydarzyło się w zeszłym roku i tego, co dzieje się nadal, czyli wyposażyć domy kultury nie tylko w wiedzę, jak zrobić to po doświadczeniach ubiegłego roku lepiej, to znaczy jak lepiej cyfrowo zbudować publiczność, zbudować spójny proces edukacji kulturalnej i animacji kultury za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, ale również mamy pełną świadomość niewielkiego doposażenia samorządowych instytucji kultury w sprzęt i w narzędzia, które umożliwią im realizację tych wszystkich działań. To doświadczenie bije nie tylko z ubiegłorocznego programu Kultura w sieci, ale też z wielu interakcji z domami kultury, które przecież są naszym stałym partnerem naszych działań, które zwracają uwagę i na potrzeby kompetencyjne, i na potrzeby sprzętowe. Na co przeznaczone są granty? Otóż zamierzamy dokonać wyboru 200 samorządowych instytucji kultury w standardowej procedurze konkursowej, które będą mogły doposażyć się sprzęt, zarówno podstawowy sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury, ale również w sprzęt nieco bardziej wyrafinowany. Przewidujemy zakupy elementów wyposażenia cyfrowego, projektorów, ekranów, rzutników, urządzeń audio, odpowiedniego oczywiście oprogramowania do sal multimedialnych czy sal AR, sprzętu do prowadzenia transmisji online, sprzętu do tworzenia studiów podcastowych, studiów nagrań, studiów telewizyjnych. Katalog jest więc bardzo, bardzo, bardzo szeroki. No i wreszcie pakiet szkoleniowy. Czyli logika całego wsparcia w ramach projektu będzie taka, że najpierw grantobiorcy przejdą cykl szkoleń, w wyniku którego będą potrafili sprecyzować, czego właściwie oczekują, przeanalizować swoje zasoby, zarówno zasoby infrastrukturalne, jak i również zasoby ludzkie, to, co chcą robić i faktyczne potrzeby ich odbiorców, tak, aby zamówić i zakupić sprzęt adekwatny do potrzeb i na pewno taki, który będzie wykorzystywany w kolejnych latach.
Nabór wniosków trwa jeszcze do 10 maja tego roku. Należy się więc śpieszyć, aby skorzystać z dobrodziejstw tego projektu, a szczegóły na jego temat można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.
Kulturalne Lubuskie.
Mała Akademia Jazzu działa w Gorzowie od 1986 roku. Zajęcia prowadzili i nadal prowadzą tam wybitni muzycy i teoretycy jazzu z Polski i ze świata. Stałymi wykładowcami są m.in. Adam Bałdych, Leszek Dranicki, Marek Kazana, Piotr Lemański, Zbigniew Lewandowski, Krzysztof Puma-Piasecki, Dominik Rosłon, Grzegorz Turczyński i Adam Wendt. Gościnnie uczestniczyli m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Tomasz Szukalski, Artur Dudkiewicz i długo by tu jeszcze wymieniać. Do wpływu Małej Akademii Jazzu na swoje kariery przyznaje się wielu uznanych już muzyków, także wywodzących się z Gorzowa. Co z Małą Akademią Jazzu w dobie pandemii? Na ten temat Izabela Patek rozmawia z Bogusławem Dziekańskim, szefem jazz klubu pod filarami.
W oczekiwaniu na uruchomienie działalności instytucji kultury, jaki macie pomysł na to, żeby rok działalności Małej Akademii Jazzu nie był rokiem straconym?
To nie był stracony czas w filarach, ten czas pandemii, bo przecież we wrześniu ukazała się płyta We See the Light, która została dokładnie rok temu, kiedy 12 marca zamykano kraj, już tak na full, to z muzykami, żeśmy się zamknęli w klubie, Krzysztof Puma-Piasecki, Adam Wendt i Bartek Skubisz SKUBI i został nagrany tak zwany materiał na setkę, na płytę. My nazywamy tą płytę płytą pandemiczną i ta płyta ukazała się we wrześniu ubiegłego roku. W tym roku w lutym odbyła się też promocja książki Oblicza muzycznej Praxis. Jest to praca zbiorowa pod redakcją niestety już nieżyjącego profesora Wojciecha Bursztyna i Andrzeja Białkowskiego, który od 2011 roku bada, przyglądał się naszej małej Akademii Jazzu. Stąd powstała książka napisana właśnie przez autorów Jedzie Pan Jazz, edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej. Ta praca z kolei oblicza muzycznej praksis dotyczy konferencji naukowej, jaką żeśmy organizowali w 2018 roku i to jest znakomitych artykułów na temat współczesnej kultury muzycznej, bardziej popkultury muzycznej, analizowania jej miejsca we współczesnym świecie. Świetne rozdziały, polecam Państwu tę książkę, zwłaszcza dla tych, którzy się szczerze interesują muzyką, bo to nie tylko dotyczy jazzu ta pozycja, bo tam są trzy artykuły jazzowe, ale generalnie różnego patrzenia na muzykę. Także na przykład to jest świetny artykuł od Wagnera do Henriksa, że jeden i drugi jakby rozwalił takie klasyczne podejście do muzyki. Warto to przeczytać. Także się działo, oprócz tego, żeśmy stali. A to wracając do Akademii, no cóż, myślę, że przed nami to, co dobre wynikło z pandemii też dla Akademii, nie tylko dla naszych działań takich, powiedzmy, klubowych, płyty, książka, to, że trochę uciekniemy rocznikowo o jedną, dwie klasy do przodu, dlatego, że dzisiaj młodzież zaczyna na etapie 6 roku życia i jak wchodzą, a tak było w niektórych przypadkach, 4 klasy, no to niestety jest to, jeszcze nie jest do ich percepcji dostosowane, więc na pewno zrobimy krok do przodu o rok, dwa. Ale też to będzie wyzwanie, dlatego że mam świadome, że pokolenie, które będzie szło przez ten cały proces edukacyjny, to pokolenie pobijane strasznie, resocjalizacyjnie, emocjonalnie, co tu nie mówić, na pewno z niedostatkami wiedzy, możliwości się skupienia. Więc będzie to dla nas wyzwanie, dlatego że musimy jakby w taki sposób znaleźć dialogu z nimi, żeby ich po prostu zaciekawić i przynajmniej na te pół godziny, bo przyjmujemy dwa warianty. Jak grupa będzie fajna i ten kontakt się uda złapać, to będziemy szli, to powiedzmy, tą godzinę lekcyjną, ale jeżeli się okaże, że ich percepcja siada, bo jakby się oduczyli tego albo nie nabrali pewnych nawyków, no to będziemy to skracać do pół godziny i tak pomału będziemy starać się budzić w nich tą emocjonalność nie tylko wobec kultury, ale również do kontaktów między ludźmi, czyli w tym przypadku między artystą a nimi, bo to, co mówię, to jest najważniejsze w tej filozofii Akademii jest to, że gramy tak naprawdę na emocjach młodych ludzi. My chcemy przez emocjonalność tej muzyki, dźwięków trafić na ich emocje i w ten sposób ich otworzyć. Też myślę o powrocie, jakby taki odnodze małej Akademii Jazzu, wrócić z osobami, które poznałem. Mówię tu o ludziach, którzy badają współczesną popkulturę, piszą o niej. Są to szalenie kolorowi ludzie, aczkolwiek z tytułami profesorskimi, ale jak się ich pozna, to jaki tam profesor, to jest czasami większy łobuz z nich. Ludzi, którzy już byli w Gorzowie, fajnie to wypadło, żeśmy grali dla takie spotkania, żeśmy mieli dla starszych klas podstawówek i dla gorzowskich szkół średnich, a zwłaszcza ogólniaków. Jestem po rozmowie z dyrektorem jednego, drugiego ogólniaka w Gorzowie, że chcą, żebyśmy z tymi postaciami, z tymi ciekawymi zagadnieniami, które się dzieją w obszarze współczesnej popkultury, żebyśmy wrócili znowu do nich. Także wyzwania są bardzo fajne. Nie ukrywam, że też się stęskniłem za tym, żeby jednak 2 tygodnie w tej małej Akademii Jazzu poświęcić. Zobaczymy. No, jedno jest pewno. Spotkamy się z młodzieżą trudną, tak to trzeba powiedzieć i trzeba będzie znaleźć jakąś metodę, żeby do nich dotrzeć, a w ogóle uważam, że jest to wielkie wyzwanie dla animatorów wszelkiej maści, żeby w jakiś sposób to, co jeszcze można w tej emocjonalności i widzenia przez tych młodych ludzi świata, co można gdzieś jeszcze uratować, aby nawet uświadomić, no bo przecież tak naprawdę ten świat nie jest lepszy, a jest coraz gorszy po prostu, bo te zmiany klimatyczne, które idą w sposób szalenie dynamiczny, jeżeli dołożymy do tego ruchy migracyjne, a do tego dojdzie, że południe ruszy na północ, bo tu jest lepiej, bo inny lepszy klimat i tak dalej, to ci młodzi ludzie będą przecież w tym żyli przez jeszcze kolejne dorosłe swoje życie, czyli przez jakieś 50, 60, 70 lat, więc oni muszą być na to przygotowani i trzeba ich w jakiś sposób emocjonalnie na ten świat przygotować.
Jaki jest technicznie plan? Załóżmy, że instytucje kultury wrócą do pracy, to tak naprawdę macie miesiąc do końca roku szkolnego na to, żeby wdrożyć działania Małej Akademii Jazzu.
Z Akademią sprawa jest jakby prosta. Wykonał w czerwcu na pewno pierwsze telefony do tych szkół, w których żeśmy byli. Czy kontynuujemy to po prostu dalej? Kiedy zaczynała się pandemia, to wszyscy byli na tak. Na pewno jakieś ruchy się odbędą, ale myślę, że spokojnie w większości szkół będziemy, więc najpierw zrobię takie wstępne rozeznanie, bo też się zmienili. Na pewno dyrektorzy się mogli w tych szkołach zmienić. Będę chciał zachować ten harmonogram, który mieliśmy godzinowo, gdzie i którego dnia w jakiej szkole żeśmy byli. We wrześniu jeszcze raz się już zadzwoni, bo już zawsze we wrześniu w szkole jest bardzo gorący, więc my tam wtedy nie wchodzimy w szkoły, bo to po co jeszcze jest dodatkowe obciążenie. No jak się ustabilizują plany lekcyjne, a kolejna fala pandemii się nie pojawi, to mam nadzieję, że od października już będziemy mogli z Akademią ruszyć. Tym bardziej, że i wszyscy moi koledzy muzycy, którzy biorą udział, będą zaszczepieni. My też jako obsługa klubu, no to już trochę odważnie będziemy mogli w te szkoły wchodzić. Aczkolwiek no z tyłu głowy będzie, że to, że maseczka w kieszeni i jakiś płyn do dezynfekcji rąk, no od tego już dzisiaj się, nie wiem, ucieknie. I huzia na juzia, trzeba po prostu się zmierzyć z tą rzeczywistością, która nas jeszcze czeka. Ja wielką ochotę mam i zapał mam i nie ukrywam, że stoję w starterach, żeby z tym ruszyć. Co do koncertów w klubie, no to tak, mamy w maju zaplanowane 3 pozycje, potem gramy 5 koncertów. Gramy w ramach Dobry Wieczór Gorzów na takiej scenie plenerowej pod katedrą. Między innymi się pojawi właśnie Marek Konarski ze swoją płytą Folks, pojawi się kwartet Adama Bałdycha, pojawi się zespół Oldtimers, Warsaw Dixielanders, też Filary Jazz Big Band się pojawia w tym programie, także trochę roboty będzie. No i od września już chcemy tak już koncertowo w klubie się zamknąć, gaz wcisnąć do dechy. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę jedno. Ludzie są jakby stęsknieni otwartej przestrzeni, więc jeszcze zagramy w maju. Już nie ma co jakby przymuszać ludzi, żeby w czerwcu wchodzili w przestrzenie zamknięte, bo wszyscy na pewno będą chcieli skorzystać z uroków przyrody, z wakacji, z urlopów, a potem jak przychodzi jesień i jakby bardziej już schodzimy z przestrzeni otwartej do tych przestrzeni zorganizowanych, no to wtedy trzeba będzie tą działalność koncertową bardzo mocno zintensyfikować.
Kulturalne Lubuskie.
Pracownicy instytucji kultury jak Kania Dżdżu oczekiwali otwarcia muzeów, sal koncertowych i widowni teatralnych, no i doczekali się. Muzyka i biblioteki co prawda zostaną z pewnymi rygorami otwarte już od 4 maja, ale teatry i sale koncertowe tak naprawdę dopiero 29 przyszłego, właściwie tego już miesiąca. Póki co więc nie pozostaje im, podobnie jak rok temu, o tej samej porze roku, nic innego, jak tylko akcentować w różny sposób swoją obecność w internecie i w ten sposób przynajmniej podtrzymywać kontakt z widzami. W te tendencje wpisywało się, i oby czas przeszły w tym wypadku obowiązywał już zawsze, także działanie Lubuskiego Teatru, od kilku już miesięcy obecne na profilu instytucji w mediach społecznościowych, polegające na umieszczaniu zapisów filmowych rodzimych przedstawień. O publikacjach w ramach tego przedsięwzięcia rozmawiałem z Katarzyną Kawalec-Dowgiało, kierownikiem literackim Lubuskiego Teatru.
Działalność Lubuskiego Teatru w internecie, na profilach społecznościowych, czy to ma sens? Wiele teatrów prowadzi tę działalność. Oczywiście chyba nie ma teatru w Polsce, który by nie prowadził tego rodzaju działań. Natomiast czy to służy kontaktowi z widzami?
No jak najbardziej, oczywiście służy. My tutaj mamy już roczne ponad doświadczenie, można tak powiedzieć, bo zaczęliśmy przenosić działalność naszą artystyczną do sieci dokładnie w marcu zeszłego roku, czyli już jest tutaj ponad rok. Oczywiście wymusiła to pandemia, nie było innego wyjścia. Należało znaleźć jakiekolwiek sposoby do tego, żeby porozumiewać się z widzem, żeby utrzymać kontakt, ale też żeby dać jakąś namiastkę nawet tego spotkania. Jeżeli nie możemy spotkać się bezpośrednio na scenie, na widowni, to nawet taka forma, ja myślę, że jest bardzo potrzebna. W zeszłym roku zaczęliśmy od projekcji, rejestracji spektakli. Sądząc po odzewie widzów, właśnie takim internetowym odzewie, gdzie były właśnie różne komentarze, czy też dochodziły do nas różne głosy. Widzowie bardzo, bardzo tego potrzebowali i nadal tego potrzebują oczywiście. No mieliśmy wprawdzie to okno pandemiczne na przełomie lutego i marca, to był miesiąc.
Okno pandemiczne, czyli okres, kiedy można było grać spektakle dla widowni obecnej na fotelach.
I oczywiście wykorzystaliśmy to do maksimum, bo tutaj mieliśmy i spektakle w zasadzie dla wszelkich grup wiekowych, bo od maleńkich, takich najmniejszych dzieci, poprzez dzieci starsze, spektakle też dla dorosłych. Tutaj odbyły się 3 premiery, więc wykorzystaliśmy tę możliwość spotkania bezpośredniego, jak tylko się dało. Natomiast no, oczywiście ta możliwość została w jakiś sposób wstrzymana i w związku z tym cały czas prowadzimy jakby taką równoległą, można powiedzieć, ciągłą działalność w sieci. Zaproponowaliśmy na samym początku widzom jeszcze takie małe cykle form artystycznych i one teraz właśnie też będą kontynuowane. Tutaj się skupialiśmy na tym, żeby dotrzeć do widowni takiej młodszej i tej starszej. Zaczęliśmy takie cykle bazujące na poezji czy prozie takiej klasycznej, którą też można zaliczyć do lektur szkolnych. I ten cykl się nazywał Rajulinki. Tutaj aktorzy Lubuskiego Teatru mogli użyczyć nam swego talentu, swoich głosów, aby takie właśnie takie baśnie czy wiersze nagrywać. Rozpoczęliśmy też taki cykl Poezja kocha Lubuski i tutaj też się skoncentrowaliśmy na klasyce. Obie serie można znaleźć na naszym kanale YouTube. Też co jakiś czas wypuszczamy je na Facebooku i w ten sposób podtrzymujemy kontakt z widzem. Można to nazwać produkując takie malutkie właśnie takie formy, przyjazne myślę i też niektóre z nich, tak jak odebraliśmy informacje od instytucji takich zewnętrznych, że niektóre z nich były rzeczywiście wykorzystane też do nauczania zdalnego, więc my z tego się bardzo cieszymy i to jest dla nas taka informacja, że tutaj mogliśmy też się przydać innym ośrodkom.
Było o teatrze, a teraz o literaturze. Do uczestnictwa w literackich wtorkach w Miejskim Centrum Kultury zachęca Izabela Patek. W Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie oczywiście.
Poetka i recenzentka Beata Patrycja Klary zachęca do uczestniczenia w literackich wtorkach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie.
Cykl Literackie Wtorki Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim w normalnych warunkach polegał na żywym kontakcie z autorami. Dziś nie jest to możliwe, ale cykl nadal trwa, ponieważ przeniósł się do internetu. W marcu rozmawiałam z gorzowską poetką Marią Borcz, która wydała książkę poetycką Kropka z nad i. To tomik pełen przemyśleń o kondycji człowieka, jego stanie umysłu, również w kontekście pandemii i ograniczeń. Autorka otrzymała na tę publikację stypendium artystyczne z ZAIKS-u. 13 kwietnia ukazała się rozmowa z Joanną Jagiełło z Warszawy, która od lat pisze książki dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Jej tegoroczne publikacje to Wielki Bal, książka dla dzieci, Wszystkie moje śmierci opowiadanie oraz zbiór opowiadań Szklarnia. To bardzo wszechstronna autorka i kobieta wielu zainteresowań, gdyż nie tylko pisze, ale również śpiewa, maluje i podróżuje. 11 maja natomiast wyemitowana zostanie rozmowa z Krzysztofem Fedorowiczem, autorem książki Zaświaty, która to książka otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii Powieść za rok 2020. Powieść ta jest fantastyczna, świetnym językiem napisana i pokazująca nie tylko geniusz locji miejsca, ale i wartość szerokiego historycznego spojrzenia na ludzkie życie. Zawsze lepiej żyć setki lat niż tylko chwilę. Dany obszar to pewne kontynuacje, to pewien sposób myślenia, to cały stan, a więc i zaświaty. Robert Makłowicz na okładce książki zachęca do przeczytania tej powieści, gdyż jest ona również o winiarstwie. Ja dodam, że jest również o człowieczeństwie, dotykając nawet pandemii i jej specyficznego wydźwięku. Wszystkie te wywiady są do obejrzenia na YouTubie, także zachęcam, Miejskie Centrum Kultury udostępniło te rozmowy dla wszystkich.
W najbliższym czasie w cyklu Literackie Wtorki ma odbyć się spotkanie z lubuszaninem Ryszardem Jasińskim, autorem książki Wrota Gomory. A oto recenzja Beaty Patrycji Klary książki Wrota Gomory.
Książka Ryszarda Jasińskiego Wrota Gomory jest eksperymentem i tak jak z eksperymentami bywa, może nie każdemu się podobać, ale warto się z taką prozą zapoznać. Przede wszystkim dlatego, że będziemy mieli tutaj świetną, ciekawą realizację językową. Będzie przemiana w związkach frazeologicznych, będzie niedobór pewnych literek w wyrazach, będą zabiegi na szyku zdania. Będzie coś innego niż w takiej zwykłej prozie, która trzyma się bardzo formalnych stron języka. Ale będziemy mieli też takie przekonanie, które pada w samej powieści, że autor, pisarz to nie jest ktoś, kto po napisaniu książki wie o pisaniu więcej, raczej wręcz odwrotnie, wie wiele mniej. I ten eksperyment się sprawdza, jest intrygujący, jest ciekawy, bo jest to powieść bez planu. W jakiś sposób powieść czerpiąca sama z siebie, sama się napełniająca, o której autor mówi, że myśli nie mają ciała, w związku z tym on udostępnia swój mózg i tam, co się pojawi, to jest zapisywane. Mamy też bliski temat, bo pojawia się epidemia. Pojawia się pandemia, która jest obśmiana od tej strony, jak sobie w tym wymyślonym świecie, w wymyślonym państwie, w wymyślonym mieście ludzie radzą, bo przecież choćby znany nam z życia absurd, kiedy małżeństwo, które sypia ze sobą, na ulicy musi iść od siebie w dwumetrowym odstępie. Są różne wyłowione absurdy, kwiatki z naszej rzeczywistości, groteski. I to jest świetna strona również. Mam też takie przekonanie, że to jest też traktat filozoficzny, bo tam Państwo, czytelnicy, znajdziecie mnóstwo dających się do rozmyślania tematów, wiele pytań, na których odpowiedzi wcale nie są takie proste. Ja to bardzo lubię, mnie się coś takiego podoba, bo ja chcę, by proza mnie trochę wytrąciła z równowagi, trochę zszarpała mi nerwy i poszła inną stroną niż banał i utarty schemat. I właśnie tak mamy we Wrotach Gomory, więc tylko pozostaje mi tę książkę serdecznie polecić.
Kontynuując temat języka, otóż następna piosenka, którą Państwo za chwilę usłyszycie, została wybrana przeze mnie z pewną dozą przekory. A już tłumaczę dlaczego. Otóż kilka tygodni temu Rada Języka Polskiego wydała komunikat, w którym nie zaleca używania słowa murzyn. Bóg wie jeden dlaczego. Tak naprawdę słowo murzyn jest w języku polskim słowem neutralnym znaczeniowo. Tak naprawdę pochodzi od słowa łacińskiego maurus i nie ma żadnych negatywnych konotacji, no ale Rada Języka Polskiego uznała, że trzeba poddać się wszechpanującej w tej chwili poprawności politycznej. Tak więc Radzie Języka Polskiego dedykuję taką fraszkę napisaną kiedyś przez Tadeusza Boja Żeleńskiego. Pamiętajcie, drogie dziadki, nie żartować z ojca matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy, droga Rado Języka Polskiego. A teraz Murzynek Bambo w autorstwa Juliana Tuwima.
Kulturalne Lubuskie.
I na zakończenie, jak zwykle, Andrzej Pierzchała i jego felieton.
Malarstwo w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie, i to sztalugowe jak najbardziej, choć wciąż jeszcze online, ale być może już od poniedziałku, etc., etc. He terror. Szaweł Płóciennik, kurator Gustaw Nawrocki. I niech Państwa nie zwiedzie, a może symboliczne zgoła imię warszawskiego autora tych par excellence malarskich prac o wybitnie onirycznym, parapsychologicznym charakterze, bo nawet momentami freudowskie psychospołeczne skojarzenia, patrz tytuł, He Terror, są tu też mocno obecne. Tak czy owak, zachowując interpretacyjną dowolność, warto spojrzeć na te oryginalne ze wszechmiar obrazy, olej, akryl na płótnie, o przeróżnych formatach, jako na artystyczną ekspresję najwyższych lotów. To wszak rzadkość w moich ustach, taki oczywisty komplement. Ale jak to bywa w przypadku sztuki współczesnej, również malarskiej, jakkolwiek to moim zdaniem intelektualne nadużycie wobec widzów, miłośników malarstwa nie wyłączając, jest tekst towarzyszący owej ekspozycji autorstwa krytyka sztuki Piotra Wesołowskiego. Dość abstrakcyjny jednak. No ale posłuchajcie Państwo. Kolosy, papierowe głazy, nieporadne paluchy, fantomowa duchowość. To symptomy naszej obecnej choroby, patologiczne powroty jakiegoś stłumienia. Co zostało stłumione? Czego diagnozą jest ten obraz? Kto w tej klinice ma mówić? Malarz? Odbiorcy, sam obraz, czy to, co na obrazie? Jeżeli płóciennik miałby być malarzem figury, to ona, to co dzieje się z jej ciałem, jest tym, co trzeba zbadać, ale też tym, co już samo bada siebie. Sądzę, że psychoanalityczne zacięcie jest tu de facto zacięciem autoanalitycznym. Jakby płóciennik zrozumiał, co świadczy o dużej dojrzałości, że malarstwu trudno jest oddać głos tym, którzy go nie mają. Jakkolwiek zaangażowanie społeczne tego artysty nie znajdowałoby trafnego ujęcia w jego działalności performatywnej. Jednak gest pewnego zamknięcia, jaki wymusza to malarstwo, ma je tak naprawdę wyzwolić spod kolejnego jarzma adekwatności. To chyba jedyna zasada malarstwa w podpisie Piotr Wojciechowski. Prawda, że w istocie niewiele wyjaśnia, ale jak sympatycznie i mądrze brzmi. Na koniec zatem kilka zdań o artyście. Szaweł Płóciennik, urodzony w 1987 rok, absolwent Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jarosława Modzelewskiego, brawo, twórca powieści graficznych, malarz i performer, założyciel otwartej pracowni eksperymentu Kaplica, uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą, kurator projektu Oddział Przepiękny. Rok 2017, laureat Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznanej przez marszałka województwa mazowieckiego. 2018, uczestnik wystawy Coming Out, najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych. 2019, laureat Nagrody Inicjatywy Entry 2019. Zatem polecam bez ryzyka, wszak online to ryzyko najmniejsze z możliwych. W oczekiwaniu na zmianę zawiadowcy w Miejskim Ośrodku Sztuki, ponoć konkurs został rozstrzygnięty i to po mojej myśli mam nadzieję.
I to wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Andrzej Gruszka i Janusz Młyński. Dziękujemy Państwu bardzo gorąco za uwagę. Następne nasze spotkanie, jak zwykle, za tydzień w sobotę, kilka minut po godzinie 14:08. A za chwilę Sylwia Misiak i serwis informacyjny Radia Zachód.